ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Burze, nawałnice, zalania i podtopienia. I za chwilę znów będzie potrzebna pomoc w naszym studiu, więc ekspertka od pomagania Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję Szlachetna Paczka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile razy pani zwątpiła, pomyślała pani, że pandemia przekreśli pomaganie przez Szlachetną Paczkę?
Te pierwsze tygodnie w marcu w zeszłym roku to były takie 2-3 tygodnie, kiedy jak wysyłaliśmy wszystkich pracowników na pracę zdalną, zarząd obradował w tak zwanej sali biznesowej i zastanawialiśmy się, jak my jako organizacja pozarządowa możemy pomóc tu i teraz, co będzie mądrą pomocą, ale też zastanawialiśmy się, czy w ogóle paczka będzie możliwa, ale wtedy, jak pan pewnie pamięta, mówiło się o tym, że to potrwa 2 miesiące, 3 miesiące. Oglądaliśmy te przerażające obrazki z Bergamo, ale jednak wtedy dominowało takie przekonanie, że może do lata.
No tak, a potem było 1,5 roku z COVID-em. Po drodze był marazm, było zwątpienie?
Już w kwietniu otworzyliśmy telefon Dobre Słowa dla samotnych osób, dla osób starszych, ale dzwoniły nie tylko osoby starsze. Dzwonią dalej, dlatego że ten telefon stał się częścią, takim trzecim programem społecznym, można powiedzieć, obok Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki w Wiośnie. Odbierają go psycholodzy, dzwonią osoby, które czują się samotne i które chcą połączyć się z kimś, kto będzie miał dla nich czas. Ten czas to jest taka rzecz, o której bardzo często mówimy. Wcale nie prezenty, wcale nie rzeczy materialne, tylko czas dla drugiego człowieka. I łączymy z wolontariuszem Szlachetnej Paczki taką starszą osobę, która jest samotna. No, to rozmawiają ze sobą, zaprzyjaźniają się.
Ale te rzeczy materialne są oczywiście bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytam wasze raporty o tym, do kogo docieracie, myślę, jak wiele jest w Polsce domów, które potrzebują naprawdę bardzo konkretnej, realnej pomocy, nawet jeśli nie ma trąb powietrznych nad Polską, tornad, zalań, podtopień i tak dalej, bo tam życie jest skrajnie trudne. Tak wiele jest domów, w których nie ma w Polsce nie tylko ciepłej wody, po prostu nie ma bieżącej wody, nie ma toalety.
Czasem nie ma podłogi. To są takie sytuacje, kiedy wchodzi się do domu pani Marii i widzi się, jak 80-letnia kobieta w zimie odrąbuje rzeczywiście kawałki lodu i potem przy piecu, takim piecu jak z XIX wieku, topi ten lód na wodę. Do tego są potrzebni wolontariusze i taki wolontariusz dociera właśnie do takich miejsc, do których czasem nie dotarł nigdy nikt z opieki społecznej instytucjonalnej.
Dociera na przykład do pani Bronisławy, która od dawna nie ma dostępu do łazienki. Samotna, schorowana staruszka, której ból sprawia wykonywanie podstawowych czynności. Gdy była zdrowa, prała ręcznie. Dziś nie ma już na to siły. Załatwia się w garażu przy węglu, gdzie znajduje się prowizoryczna ubikacja. Trzeba ją spłukiwać wiadrem, a to też wymaga energii. I takich historii w Polsce jest całe mnóstwo.
Całe mnóstwo, bo docieramy co roku do mniej więcej 30 tysięcy rodzin. Do tego, żeby dotrzeć do 30 tysięcy rodzin, jest potrzeba około 12 tysięcy wolontariuszy w Szlachetnej Paczce. Ci wolontariusze nie tylko organizują tą pomoc w grudniu, kiedy widzimy świat cały w paczkach, szlachetnych paczkach, ale niedawno miałam okazję rozmawiać z wolontariuszami z Piaseczna, z Warszawy, tutaj z okolic, z województwa mazowieckiego i opowiadali, że jeszcze w marcu, w kwietniu, w maju trwały remonty u tych szczególnie starszych osób, bo to są te osoby, które zwykle żyją w najtrudniejszych warunkach, a one same nie są w stanie już przeprowadzić remontu, nie są w stanie też dorobić, żeby na ten remont po prostu zarobić, żeby ktoś ten remont wykonał. I wtedy taki wolontariusz jest nieocenioną pomocą.
No właśnie, Joanna Sadzik ze Szlachetnej Paczki jest w naszym studiu. My wiele razy rozmawiamy o tych trudnych, dramatycznych scenach z polskich domów, ale zaczyna się lato, wakacje, potrzebujemy czegoś pozytywnego, tej dobrej energii. No to powiedzmy o tych ludziach, którym udało wam się pomóc teraz, w czasie pandemii, w ostatnim roku. Jeden, drugi, trzeci przykład.
To jest niesamowite, bo na przykład pani Maria właśnie żyła w takich warunkach, o jakich pan powiedział. Nie miała podłogi. W momencie, kiedy wolontariusze do niej weszli do domu, żeby z nią porozmawiać, żeby zapytać się, czego potrzebuje, to ona powiedziała, że potrzebowałaby ciepłego koca, a oni zobaczyli, że ona ma klepisko, że załatwia się do toalety, która jest drewnianą toaletą, załatwia się do wiaderka w ciągu dnia i to wiaderko wychodzi na zewnątrz wyczyścić. Nie ma kuchni, nie ma właściwie... No, nie ma warunków do życia, tak? I pani Maria w tym momencie ma wyremontowany jeden pokój, ma aneks kuchenny z doprowadzonym gazem, ma normalną toaletę, ma szambo, które jest regularnie opróżniane, ma prysznic w domu. Pani Maria powiedziała, że pierwszy raz od 40 lat myła się w ciepłej wodzie.
I oby to się zdarzyło w kilkuset tysięcy mieszkań w Polsce, w których nie ma wciąż toalety. Ta pomoc tam też musi dotrzeć i ona dociera dzięki wolontariuszom, o którym pani mówi. Tych wolontariuszy szukacie pod hasłem pomagam, bo to daje mi siłę. No tak, ale czy zdarza się tak, że przychodzi ktoś, kto mówi, chce być wolontariuszem, potem idzie do tych rodzin, ogląda, w jakich warunkach żyją te rodziny i mówi... Ja nie dam rady. To jest nie dla mnie. To jest za dużo, jak na moje młode barki.
To wcale nie muszą być młode barki, bo pamiętam, jak w 2012 roku poszłam do pierwszej mojej rodziny i jak wróciłam do domu i po prostu się popłakałam. I miałam z takiej... Ja bardzo nie lubię uczucia bezsilności. Miałam takie potworne uczucie bezsilności, że dobrze, no przyjdzie jakaś paczka z żywnością, ze środkami czystości, ale to nie zmieni życia tego człowieka. I potem jakby miałam takie, Aśka, ogarnij się, co w takim razie zmieni życie tego chłopaka? Chłopak z niepełnosprawnością intelektualną, żyjący sam, z zasiłku, ale ewidentnie nieporadny życiowo, bez żadnej pomocy z zewnątrz. Uruchomiliśmy pomoc instytucjonalną, ale też właśnie pomogliśmy w odremontowaniu jego miejsca zamieszkania i myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że oprócz tego, że mi to dało siłę, bo ja już nie wierzę w nie da się, jak ktoś mi mówi, że nie da się, to absolutnie w to nie wierzę, to daje siłę, bo człowiek odzyskuje sprawczość.
Tak, wy mówicie w Szlachetnej Paczce, że wolontariat to jest sposób na bezradność.
Tak. A w COVID-zie to jest szczególnie, myślę, dla nas ważne, dlatego że nie wiem jak państwo, ale ja miałam tak, że zaczęłam się zastanawiać, no dobra, ale na co ja mam wpływ? Pandemia mnie przytłoczyła, to było moje pierwsze uczucie. I wiele osób tak miało. Niepewność, nie wiemy ile to jeszcze potrwa. Minął rok, nadal trwa. Co ja mogę zrobić, na co mam wpływ? Mam wpływ na kogoś, kto żyje koło mnie w złych warunkach, mam wpływ na to, żeby go odwiedzić, mam wpływ na to, żeby z nim porozmawiać, dać mu czas, a potem mu pomóc.
Boję się, że im dłużej to będzie trwało, tym bardziej zaczniemy myśleć o sobie. Tak mówiła mi pani wiosną zeszłego roku, po pierwszych miesiącach pandemii. No dobrze, a dziś dzisiaj myśli pani, że więcej jest w nas wrażliwości, czy więcej jest w nas egoizmu po tych miesiącach pandemii?
Ja myślę, że to można pogodzić, wrażliwość z egoizmem. Bo jak myślę o przeciwdziałaniu depresji, przeciwdziałaniu ciemnym myślom, przeciwdziałaniu temu właśnie nie da się, takiej bezradności, no to co jest przeciwdziałaniem? Trzeba się zgłosić, zostać wolontariuszem, strona szlachetnapaczka.pl albo super W jak wolontariusz. Zgłosić się i odzyskać tą sprawczość i poczucie wpływu.
To
czyli
za chwilę o tym rozmawiamy, o tym zdrowym egoizmie. Już teraz widzimy się na rmf24.pl, w portalu interia.pl, a słuchaczom RMF FM nie tylko za dziś. Bardzo, bardzo dziękuję. Joanna Sadzik nieustająco z nami, Stowarzyszenie Wiosna, akcja Szlachetna Paczka. No dobrze, to powiedzmy, jak zostać wolontariuszem. Powiedzmy, chcę być wolontariuszem, odsyłacie mnie na stronę Szlachetna Paczka albo, no właśnie, superw.pl. Ale ja nie wiem, czy wy przypadkiem nie szukacie supermenek i supermenów superw.
Super wolontariusz. Dlaczego super wolontariusz? Bo wolontariat czasem bywa taką jednodniową przygodą. Znamy takie wolontariaty. Zresztą też mamy takich wolontariuszy, na przykład kierowcy, którzy rozwożą szlachetne paczki. Natomiast ta osoba, która przychodzi i chce pracować z dzieckiem w Akademii Przyszłości albo chce zorganizować szlachetną paczkę dla jednej z rodzin podopiecznych paczki, to jest taka osoba, która decyduje się na wolontariat na kilka miesięcy.
To ile czasu zajmuje mi realnie bycie wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
Realnie wolontariusz jest zobowiązany odbyć szkolenie, to jest zwykle jeden dzień. Poznaje fajnych ludzi. Żeby poznać fajnych ludzi, czyli ludzi, wolontariuszy ze swojego rejonu, no to trochę czasu wymaga. Może to się na początku wydawać... Ojejku, no po co my się spotykamy, ale tak naprawdę remontu babci Marii sama Agnieszka by nie zrobiła, gdyby nie cały rejon, który jej pomógł. Wolontariusz odwiedza średnio 3 rodziny, ale też szukamy takich osób, które potem chcą spotykać się z rodziną. Z rodziną spotykamy się 2, 3, 4 razy, ale są takie rodziny, z którymi spotykamy się i 5, i 6, i 7 razy, dlatego że naszym celem jest to, żeby rodzina... z tej swojej sytuacji, jeżeli to jest oczywiście tylko możliwe, wyszła. I żeby jej pomóc trwale. Czyli odwiedzamy ją też w lutym, w marcu czy kwietniu.
No dobrze, jeśli jestem niepełnoletni, mogę być wolontariuszem?
Mogę pomóc. Jak moi rodzice się zgadzają, jak mam fajnych rodziców, to moi rodzice się zgadzają i zostaję wolontariuszem wspomagającym. Tacy wolontariusze zwykle nie odwiedzają rodzin, bo rzeczywiście to może być dla nich za trudne. Jednocześnie mogą pomóc w magazynie, mogą pomóc przy rozwożeniu paczek, mogą pomóc przy wszystkich rzeczach organizacyjnych, przy organizowaniu w ogóle magazynu, mogą pomóc przy szukaniu darczyńców, a w ogóle mogą pomóc przy tym, żeby chodzić i opowiadać o Szlachetnej Paczce i zarażać takie osoby, które nigdy w Szlachetnej Paczce nie brały udziału.
To teraz zdradźmy trochę tajemnej kuchni. Co trzeba wpisać w formularzu zgłoszeniowym, żeby on był pozytywnie rozpatrzony? Trzeba trochę podkolorować swoje CV, są jakieś magiczne słowa. Słowa, klucze, wytrychy, które otwierają drzwi do wolontariatu w Szlachetnej Paczce?
Myślę, że trzeba się wykazać sercem i rozumem. Ja to powtarzam, dlatego że osoby, które kierują się tylko i wyłącznie emocjami i mówią tak, będę pomagać, ale nie mają tego przemyślanego w ogóle, po co chcę pomagać, czy chcę pomagać dziecku, czy właśnie osobom w kryzysie, potem przeżywają bardzo trudne chwile. I jest im rzeczywiście trudniej i często zdarza się, że takie osoby rezygnują w trakcie. Więc trzeba sobie mieć przemyślane w głowie, co jest dla mnie ważne, jakie mam wartości. Czy ja chcę pomagać właśnie dziecku, chcę się spotykać z dzieckiem, czy pomagać na przykład samodzielnym mamom, a może chcę pomagać osobom starszym i wypełnić formularz od serca, czyli naprawdę napisać prawdę. Nasi wolontariusze to są bardzo, bardzo różni ludzie. Jak ja się spotykam, to myślę sobie, że nie ma drugiego takiego miejsca, może na niektórych koncertach, na których spotykam osoby, które mają 18 lat i 82. I te osoby są w stanie, mimo tego, że głosują na zupełnie kogo innego, mają inne poglądy na życie, ale tą wartością dla nich jest pomoc drugiemu człowiekowi, dogadują się ze sobą, pracują razem na szkoleniu. Takiej różnorodności ja nie widzę nigdzie indziej w Polsce.
Trudno, żeby młody człowiek, który zderza się z historiami, które opisujecie w swoich raportach, czy to o biedzie, czy o samotności, no, nie miał trudnych chwil i nie miał wątpliwości, bo te historie, chociażby młodych ludzi, którym pomagacie, są bardzo, bardzo różne. Na przykład historia Pawła opisana przez was tak. Paweł miał 7 lat, kiedy zmarł jego ojciec. Nie pamięta, czy wcześniej jego dzieciństwo było szczęśliwe. Pamięta za to, co działo się potem. W przyrodniej rodzinie był bity, poniżany, zastraszany. Nikt nie reagował, dopóki bliscy, w cudzysłowie, nie skatowali go tak, że trafił do pogotowia opiekuńczego. Do domu rodzinnego wrócił na krótko przed 18 urodzinami. Zabiegała o to jego matka. Paweł uwierzył, że znów jej zależy. Zależało, ale na jego rencie socjalnej.
No jak trafiamy do takich osób, to ja bardzo się cieszę, że mamy takich wolontariuszy, którzy mają duże doświadczenie życiowe, bo oni są w stanie, bardzo dorośli, bardzo często decydują się nawet na emeryturze zostać wolontariuszami, dlatego że oni w takich sytuacjach, takich najcięższych sytuacjach po prostu wiedzą, co robić. Wiedzą, co robić, dlatego że słyszeli, dlatego że mają znajomych, dlatego że zaczynają szukać szeroko. Ale żaden wolontariusz w Szlachetnej Paczce nie jest zostawiony z taką historią sam sobie. Pracujemy bardzo zespołowo. Jak myślę o tym, po co jest Stowarzyszenie Wiosna i po co ci wszyscy, którzy w nim pracują, to właśnie po to, żeby ułatwiać i żeby sprawiać, żeby wolontariusz, który dociera do takiej rodziny i jest mu trudno, mógł z tą rodziną pracować. W tym przypadku, no tak, to jest pokierowanie tego chłopaka na przykład w takie miejsca, o których on nie wie, a gdzie może uzyskać pomoc psychologiczną chociażby.
Jesteście 20 lat. Przez 20 lat oglądacie przeróżne, trudne historie. Zastanawiam się nad tym, czy w tym czasie zmienił się wasz wolontariusz. Czy to wciąż są, oczywiście nie ci sami, ale tacy sami ludzie, czy jednak coś pani widzi, coś, co się zmienia?
Myślę, że o tym się mówi też w przestrzeni takiej HR-owej, że młodzi ludzie teraz są inni.
Straszne słowo, HR-owej.
HR-owej, tak.
W organizacji niosącej pomoc, HR, no dobrze.
Ale to jest, mówię o rynku w ogóle, że mówi się, że to pokolenie teraz jest inne. Jak ja słyszę, że są bardzo nastawieni na siebie i egoistyczni, to się uśmiecham, bo jednak to blisko połowa naszych wolontariuszy i to są ludzie nastawieni zarówno na siebie nawzajem, jak i osoby, które niesamowicie potrafią współpracować z innymi. A jeżeli nie potrafią, to są otwarte na to, żeby się tego nauczyć. Więc myślę, że to, co się nie zmieniło, to, że przychodzą do nas osoby, które właśnie myślą o drugim człowieku, że chcą pomagać, chcą mieć radość z pomagania, pomagają, bo to im daje siłę. I wydaje mi się, że tak naprawdę no, mamy wolontariuszy, bo tutaj tak, część wolontariuszy zmienia się co roku, ale mamy takich wolontariuszy, którzy są 10 lat z nami, 12 i no, oni się zmieniają, wiadomo, dorastają. Przychodzą czasem ich dzieci.
O, no i teraz otwieracie rekrutację na nowy rok, na nowy sezon. Tych wolontariuszy, liderów potrzeba kilkanaście tysięcy.
14 tysięcy w ogóle wolontariuszy w obu projektach.
I to już jest tak, że jest dużo, dużo chętnych?
Jest tak, że mniej więcej połowa wolontariuszy z zeszłego roku zdecydowała się zostać na ten rok. Pandemia no, spowodowała, że te nasze działania trochę wyglądały inaczej. Szkolenia online, spotkania online, mniej takiej interakcji jak zwykle. Mi się wydawało, że to będzie bardzo trudne, że mniej ciężej wykrzesać radość, jak się z kimś rozmawia przez ekran. No, a okazało się, że jest całkiem w porządku i zostają z nami. Natomiast tak, no, szukamy wciąż. Każdy jeden wolontariusz, jedna osoba to trzy rodziny, które potem dostaną pomoc. To jest realna pomoc. Średnio w rodzinie są cztery osoby. Dla 12 osób. Każda jedna osoba więcej. No to dla nas jest wielka radość, bo to jest 12 osób, którym zmieniamy życie.
Szczególnie teraz, kiedy wychodzenie z pandemii będzie dla wielu trwało dużo dłużej niż dla innych, bo część z nas zmaga się ze stratą, z bolesnymi wspomnieniami, z bolesnymi doświadczeniami. No i do tego dochodzi jeszcze lęk, szczególnie w przypadku na przykład starszych osób, które boją się wychodzić z domu i nikt ich nie odwiedza.
Obecność, czas, to jest to, o czym mówiłam na początku. To jest najważniejsze, co możemy dać tym osobom, z którymi się spotykamy. Czas i uwaga. To, że przychodzi do nich ktoś, kto patrzy im w oczy, kto ma dla nich czas, kto spokojnie wypije herbatę, kto nie spieszy się nigdzie, kto jest cały dla nich i cały chce się zanurzyć w ich historii po to, żeby zobaczyć, jaki tam jest problem i potem znaleźć wspólnie rozwiązanie.
Co czwarty sąsiad wraca do pustego domu. W Polsce jest aż 5 milionów gospodarstw jednoosobowych. Co dziesiątej osoby powyżej 80 roku życia nikt nie odwiedza. To są dane z waszych raportów.
Napisaliśmy w tym roku już, wydaliśmy w kwietniu drugi raport o samotności. On jest na stronie Szlachetnej Paczki. I to jest taki raport po-covidowy, ale on mówi też o rzeczywistości, która była wcześniej. To nie jest tak, że COVID nagle spowodował tą samotność. Ta samotność była już wcześniej. COVID, epidemia zrobiła to, że zaczęliśmy o tym na głos rozmawiać. To jest chyba ta, nie wiem, czy szukać pozytywnych stron tej pandemii, ale zaczęliśmy rozmawiać o ludziach, którzy są w kryzysie, również takim kryzysie samotności.
Tylko że czas przed COVID-em dawał pewnie możliwość szukania protez leczących, nie leczących, ale jakoś zagłuszających tę samotność, bo można było wyjść do sklepu, porozmawiać, można było pójść do lekarza, do przychodni i tam po prostu porozmawiać z żywym człowiekiem. To się skończyło w pewnym momencie.
Dlatego wolontariusze są nam potrzebni. www.superwujakwolontariusz.pl. Proszę się zgłaszać, bo no właśnie, czasem człowiek myśli, że nie może pomóc drugiemu człowiekowi i właściwie co ma do dania, a czasem jego godzina w tygodniu, godzina co dwa tygodnie takiej rozmowy z panią Heleną przez telefon może zmienić jej sposób odczuwania świata.
No tak, wy mówicie w Szlachetnej Paczce bardzo często, że waszym celem jest danie impulsu do zmiany, do tego, żeby ta zmiana się wydarzyła. Chcecie, żeby ludzie odzyskiwali siłę, odzyskiwali sprawczość i zaczęli radzić sobie samemu. I to się bardzo często udaje. Pytanie, jak wiele jest osób, którym udało się to wcześniej, a potem przyszła pandemia i to wszystko popsuła?
Wiele jest takich osób. To mniej więcej 30% osób z tych rodzin, z tych 14 tysięcy, z ponad 14 tysięcy, którym pomogliśmy w ubiegłym roku, to były osoby, które były w jakiś sposób dotknięte pandemią. To były takie osoby, które nagle straciły członka rodziny, który zarabiał na tą rodzinę. Zupełnie nagle, bo to się działo w przeciągu 2-3 tygodni. To nie było tak, jak przy długotrwałej chorobie, że człowiek jest w stanie się, o ile w ogóle na to można się przygotować, właśnie. To były takie sytuacje, kiedy udało się wolontariuszom znaleźć pracę dla pani Krystyny na przykład. Dostała rower po to, żeby dojeżdżać do sąsiedniej miejscowości, do urzędu i była pierwszą osobą, która została zwolniona w momencie, kiedy ten urząd się zamknął. I to są takie sytuacje, kiedy komuś się dodaje skrzydła, a potem temu...
Obcina się.
Ale nie dość, że obcina się skrzydła, to jeszcze ciężej uwierzyć drugi raz w to, że
ale
można.
Wy pomagacie drugi raz, jeśli trzeba?
Czasem pomagamy i trzeci, a czasem mamy takie rodziny. Każdy dochodzi do siebie w swoim tempie i czasem mamy takie rodziny, u których wiemy, że nawet czwarty raz z pomocą to nie jest pomoc zmarnowana, bo widzimy, jaka tam zmiana zachodzi w tej rodzinie. Widzimy, że rodzice, najpierw w pierwszym roku na przykład była pomoc tylko i wyłącznie dla dzieciaków, bo widać było, że ci rodzice tak nie bardzo sobie radzą. A w czwartym roku wolontariusze widzą, że już pracują, że wzięli się za siebie, że chwalą się nawet. To są takie niesamowite sytuacje, jak trafiamy po pół roku do domu i pan Tadeusz pokazuje nam odnowioną łazienkę i jest strasznie dumny z tego, że zrobił coś własnymi rękami. I tak, to jest zmiana, która wymaga czasu. Od takiego momentu, kiedy leżał na kanapie i nie bardzo myślał, że coś jeszcze w życiu może zrobić, do takiego momentu, gdzie z dumą pokazuje coś, co swoimi własnymi rękami zrobił i my widzimy tą zmianę. Dlaczego tej rodzinie nie pomóc czwarty raz?
Ale w jaki sposób te rodziny wam dziękują?
Ojejku, to są bardzo, bardzo różne momenty. Ja mam ze sobą bardzo różne momenty. Raz dostałam na przykład od gruzińskiej rodziny coś, co nawet nie wiedziałam, jak się to je, tak? W takiej paczce, tekturowym pudełku, tata kucharz. I okazało się być jakimś takim sprasowanym miodem z owocami. Ułamywało się takie kawałeczki. Coś absolutnie fantastycznego, ale i niespotykanego. Czasem to są laurki od dzieci, po prostu. Czasem to są jakieś takie wyroby rąk własnych z plasteliny, albo jakieś świeczki ręcznie robione. Czasem to jest po prostu słowo dziękuję, a czasem to jest to, że człowiek tak wychodzi z tego domu od rodziny i się zastanawia, czy oni w ogóle się cieszą z tego, że dostali tą paczkę, czy nie. I po dwóch dniach człowiek dostaje telefon, że oni po prostu w ogóle nie wiedzieli, co mają zrobić, bo to był szok, ta paczka. I dzwonią po dwóch dniach, bo orientują się, że nie powiedzieli tego słowa dziękuję, rozpłakują się, bo dla nich wciąż to jest szokiem, że drugi człowiek, który ich nie zna, chciał im pomóc, mimo tego, że to są obcy ludzie.
Zakładacie, że Szlachetna Paczka w tym roku będzie, niezależnie od tego, czy będzie czwarta fala pandemii?
Ach, mamy, tak jak w zeszłym roku, przygotowane plany A, B, C, skonsultowane przez wirusologów. Ja po zeszłym roku sobie myślę, że to jest kolejny etap w moich niedasiach, jak... No tak, nie ma, że się nie da, tak? Nie ma. Są osoby, które czekają na pomoc, są osoby, które czekają na Szlachetną Paczkę, są też te osoby, które chcą pomóc. Są dzieciaki w Akademii Przyszłości, które już wiedzą teraz, są zrekrutowane i już wiedzą, że być może jakaś pani Ania albo jakiś pan Andrzej będzie się z nimi spotykał przez przyszły rok i będzie im pomagał w ich trudnościach takich emocjonalnych, szkolnych, społecznych. No i nie możemy ich zostawić, niezależnie od tego, czy będziemy to robić online, czy będziemy to robić w rękawiczkach i w maseczkach. Damy radę.
www.superw.pl Szlachetnapaczka.pl Joanna Sadzik, bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, również bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.